GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Słuchacie podcastu Jedna Wyspa, Wiele Wspomnień. Tu nie ma pośpiechu. Są rozmowy, historie i miejsce, które wszystko łączy. Wyspa Sobieszewska. Ja nazywam się Paweł Jarczewski i zapraszam do wspólnego słuchania. Są takie miejsca, które poznaje się powoli. Krok po kroku, obraz po obrazie. I są tacy ludzie, którzy potrafią patrzeć uważniej. Nie tylko na przestrzeń, ale przede wszystkim na drugiego człowieka. Wyspa Sobieszewska przez lata była fotografowana wiele razy. Ale każda opowieść o niej jest inna. Bo zależy od tego, kto patrzy i co w tym patrzeniu jest najważniejsze. Dziś moim Państwa gościem jest Wiolka Grabowska. Fotografka, mieszkanka Wyspy Sobieszewskiej, która zatrzymuje nie tylko obrazy wyspy, ale również relacje, emocje i to, co często uchwycić na pierwszy rzut oka. Porozmawiamy o patrzeniu, o wrażliwości, o spotkaniach z ludźmi i o tym, jak fotografia pomaga lepiej zrozumieć świat i siebie nawzajem. Dzień dobry, Wiolu.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Czuję się wyróżniona.
Bardzo mi miło. Wiolu, pamiętasz swój pierwszy kontakt z Wyspą Sobieszewską?
Pamiętam, było to w latach 90. ubiegłego wieku, dokładnie w 1996 bądź 7, kiedy zabrał mnie na wyspę mój przyszły mąż, ponieważ jego rodzina, rodzice pochodzili z Żabianki i postanowili wybudować dom na wyspie. Kiedy przejeżdżałam przez most pontonowy i przejeżdżałam przez wtedy dość senne, wydawałoby mi się, miejsce, jaką była wyspa, no to myślałam, że jestem na końcu świata, ponieważ od urodzenia mieszkałam w Sopocie, wychowałam się tam i właściwie Sopot był moim centrum wszechświata. Nie zapuszczałam się dalej niż główny Gdańsk, więc nie znałam wcześniej Wyspy Sobieszewskiej, ale kiedy ją pierwszy raz zobaczyłam, to takie właśnie było moje wrażenie. Koniec świata.
A jakieś konkretne obrazy pamiętasz?
Konkretne obrazy. Pamiętam sklep spożywczy. Niczym z PRL-u, gdzie przemiłe panie w fartuszkach sprzedawały za ladą produkty spożywcze i nie tylko.
Mówimy o sklepie na Turystycznej.
Dokładnie.
Naprzeciwko Domu Kultury.
Tak, pamiętam stację benzynową, która była przy cmentarzu, niedaleko Straży Pożarnej. No most pontonowy, dla mnie to była nowość. To właściwie wszystko.
I co cię wtedy tak najbardziej zaskoczyło?
Taka senność, nic tam praktycznie się nie działo wtedy. I myślałam sobie, że rzeczywiście jest to miejsce, gdzie przysłowiowe mewy zawracają, że jest to koniec świata.
To ile potrzebowałaś czasu, żeby się oswoić? Najpierw może z myślą, szalonym pomysłem.
W sumie zajęło nam to 10 lat, żeby dojrzeć do tego, żeby zamieszkać na wyspie na stałe. Po 2008 przyjechaliśmy tutaj do domu rodzinnego mojego męża, nowego domu rodzinnego i tam już mieszkamy od prawie 20 lat na stałe.
Czyli potrzebowałaś czasu, żeby się oswoić?
Czasu, ale też w międzyczasie tak zwanym zadziały się różne inne rzeczy, które jakby nie miały wpływu też na decyzję, gdzie będziemy mieszkać. No i wtedy nadarzyła się taka okazja. Stwierdziliśmy, że tak, przeprowadzamy się na wyspę.
I kto ci pokazał tą wyspę? Sama zaczęłaś ją odkrywać, czy miałaś takiego przewodnika?
Nie. Na początku nie odkrywałam jej w ogóle, ponieważ sprowadziliśmy się tam z dwójką dzieci i wkrótce okazało się, że syn zmaga się z zaburzeniem autystycznym, więc trzeba było skupić uwagę na jego rozwoju, na jego terapii, potem na wyborze szkoły i tak dalej, więc ja nie miałam czasu na odkrywanie wyspy. Tym bardziej, że niedługo okazało się, że jestem w ciąży z trzecim dzieckiem i urodziła nam się córka też z problemami, z zespołem Downa, więc moje wszystkie, jakby moja cała energia i cały wysiłek skupił się na tym, żeby wychowywać i zapewnić jak najbardziej należytą opiekę dzieciom, no, które potrzebowały specjalistycznych terapii i takiego podejścia no, specjalistycznego.
A kiedy był taki moment, że pomyślałeś, że to jest moje miejsce?
Kiedy moja najmłodsza córka poszła do przedszkola, mój starszy syn był już w szkole. Przez to, że musiałam zrezygnować z pracy, ponieważ nie da się pogodzić pracy na etacie z wychowywaniem dzieci z niepełnosprawnością, miałam nagle dość dużo czasu. Pamiętam, że wsiadłam na rower i zaczęłam wędrówki właśnie rowerowe.
Objeżdżać.
Objeżdżanie wyspy, potem żuław i powoli odkrywałam no, piękno tego miejsca.
A poznałaś, nawet czy do dzisiaj masz pewność, że poznałaś tą wyspę do końca?
Myślę, że dobrze.
Czy cały czas ją odkrywasz?
Cały czas ją odkrywam, ale myślę, że dobrze już ją znam. Oczywiście pod względem takim przyrodniczym, to myślę, że dobrze ją poznałam. Natomiast cały czas odkrywam jej nowe możliwości, o tak powiem.
Co to znaczy nowe możliwości przyrody na Wyspie Sybierzyskiej?
Nowe możliwości przyrody. Od kilku lat zajmuję się fotografią przyrodniczą. Nie tylko wyspy, ale głównie wyspy, no bo jest to moje miejsce zamieszkania. I wcześniej goniłam za kadrami, goniłam za spotkaniami ze zwierzętami, których tu na wyspie mamy bardzo dużo jeszcze. I ciesząc się z każdego spotkania, bardzo chciałam to spotkanie udokumentować, więc robiłam bardzo dużo zdjęć zwierzakom i krajobrazom. Natomiast teraz poczułam, że wyspa daje też możliwość takiego głębszego zanurzenia się w tej przyrodzie. To znaczy czasami świadomie nie biorę aparatu, wiedząc, że mogę coś spotkać po drodze, coś, czyli jakieś zwierzę, czy ptaka, czy ssaka. Natomiast już nie gonię za tymi kadrami, tylko gonię za tym spotkaniem z przyrodą. Na tym spotkaniem z zielenią, z ciszą, której jeszcze mamy dość sporo na wyspie.
A co musi się wydarzyć, żebyś nacisnęła spust migawki?
Na pewno ważne są w fotografii warunki, czyli światło, czyli cały anturaż, jaki mamy w lesie, czyli tło. Natomiast przede wszystkim to spotkanie. Kiedy spotykam łosia i na chwilę nasze oczy gdzieś tam się spotykają, no to wtedy naciskam tę migawkę, żeby uwiecznić ten moment, żeby potem móc wspominać, że takie spotkanie miało miejsce i zerknąć przy tym na fotografię.
Wiem, że fotografia to nie tylko coś, to jest coś więcej niż tylko robienie zdjęć, ale miałaś tak na początku, że szłaś do lasu, ustawiałaś i czekałaś, cyk i wracam do domu.
Nie, szłam do lasu nie ustawiając nic, nie myśląc o ewentualnych spotkaniach. To się po prostu działo w międzyczasie. Nie było tak, że stałam w jednym miejscu czekając na to spotkanie lub nie. Jednak to były zawsze wędrówki po lesie. Zawsze wędrówki, które czasami ta wędrówka kończyła się jakąś fotografią, a czasami nie. Czasami nie było żadnych spotkań, ale to samo wyjście, samo przebywanie wśród przyrody z aparatem na ręku właśnie dawało sama ta możliwość spotkania dawała dużą radość, o tak bym powiedziała.
Zdradziłaś w naszej rozmowie przed naszą rozmową teraz, depresja przyrodnicza.
Jest coś takiego jak depresja przyrodnicza, to ma swoją specjalistyczną nazwę, niestety jej teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Natomiast dzieje się tak wtedy tak, kiedy człowiek, który jest tak bardzo związany emocjonalnie i fizycznie z pewnym miejscem, z przyrodą, z tym wszystkim, co w tej przyrodzie jest, kiedy ma wizję utracenia tego, zaczyna po prostu odczuwać depresję. Tak. Coś takiego zaczynam czuć. Ja i nie tylko ja, bo ten mój głos nie jest odosobniony.
A czy zmienia się przyroda, zmienia się wyspa, a czy mieszkańcy przez tyle lat też się zmienili, turyści?
Trudno mi powiedzieć, dlatego że akurat mieszkam w takim miejscu wyspy, gdzie ta turystyka nie zagląda tak bardzo jak w centrum Sobieszewa. Mieszkam po środku wyspy, która jest jeszcze dość spokojnym miejscem, dość niezabudowanym. I ja tego tłoku, tego hałasu, czy jak to tam nazwać, turystycznego nie widzę i nie słyszę. No ale widać to choćby w czasie weekendów, kiedy nie można wjechać na wyspę w sobotę rano lub w niedzielę rano, kiedy nie można z niej wyjechać. To wszystko pokazuje, ile ludzi do nas przyjeżdża, ile ludzi pragnie być na wyspie właśnie ze względu na tę przyrodę, ze względu na te nasze unikalne plaże i las tak naprawdę.
I też chyba tranzytem na Mierzeję Wiślaną.
Pewnie też, chociaż oczywiście to jest tylko wtedy, kiedy działa prom na Wiśle z Mikoszewa do Świbna. Natomiast cieszy nas to, że tylu ludzi nas odwiedza i tyle ludzi naszą dzielnicę lubi, naszą dzielnicę podziwia, żeby właśnie spotkać się z tą przyrodą, odetchnąć ciszą, odetchnąć zielenią, która przecież no, redukuje stres, redukuje napięcie. Więc to wszystko cieszy, tylko jeżeli ona będzie zabetonowana, to siłą rzeczy wzrośnie hałas, siłą rzeczy wzrośnie liczebność ludzi i już nie będzie taka cicha, spokojna i nie będzie taką oazą właśnie, jaką jeszcze jest.
Co tak zniknęło na zawsze z Wyspy Sobieszewskiej z twojego punktu widzenia?
Co zniknęło na zawsze? Trudne pytanie.
Czy są jakieś elementy architektury?
Powoli znikają właśnie krajobrazy, które są wolne od apartamentowców. I to się niestety dzieje na wyspie cały czas, a plany są takie, że będzie jeszcze bardziej intensywne.
Państwo teraz tego nie widzą, ale mam zaskoczyć cię, Jolu.
Tak.
Bo pokażę ci, bo ja się o tym dowiedziałem podczas jednej wystawy i państwo teraz tego nie robią, ale pokazuję Violi dwie różne
skarpetki. Wiem, o co chodzi.
O co chodzi z tym kodem?
Pewnie nawiązujesz do osób z zespołem Downa.
Właśnie, ja dowiedziałem się tak. To przy okazji twojej wystawy w Wyspie Skarbów. Cudownie być sobą. Dwie różne skarpetki. O co chodzi? Zacząłem wtedy zgłębiać temat. Opowiesz nam o tym?
Tak, dwie różne skarpetki symbolizują solidarność z ludźmi z dodatkowym chromosomem, czyli 23, czyli zespołem Downa. I wtedy rzeczywiście miałam okazję być w Wyspie Skarbów ze swoimi zdjęciami podczas wystawy Cudownie jest być sobą, kiedy fotografowałam dwie przyjaciółki, moją córkę i jej przyjaciółkę ze szkoły. Zdjęcia pokazujące beztroską relacje między nimi, natomiast dlaczego w ogóle taki pomysł i dlaczego chciałam je pokazać? Czuję, że mając taką dwójkę dzieci niepełnosprawnych, że mam też do wykonania, może to górnolotnie zabrzmi, ale jakąś misję. To znaczy tą wystawą chciałam uwrażliwić osoby, które będą ją oglądać na osoby z zespołem Downa właśnie. I w ogóle szerzej na niepełnosprawność.
A czego uczą takie relacje?
Na pewno uczą wrażliwości, na pewno uczą otwartości, której wciąż jednak jest mało, chociaż jest o wiele lepiej niż te 20 lat temu, 30. I uczą tego, żeby te osoby, które czasami inaczej wyglądają lub się inaczej zachowują, żeby je traktować jak najbardziej normalnie. Żeby były zauważalne, żeby ich problemy były zauważalne. I tak po prostu uwrażliwić na inność.
Był jeszcze jeden projekt artystyczny, który nawiązywał do sztuki dawnej.
Tak, ten projekt narodził się w pandemii, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domach. Wtedy Muzeum Narodowe w Warszawie ogłosiło takie wyzwanie, wtedy to się nazywało challenge, żeby ludzie, którzy są zamknięci jednak w tych swoich czterech ścianach, poprzez sztukę jakby radzili sobie z sytuacją, jaka wtedy była, pandemiczną. I wtedy był taki pomysł, żeby dzieła słynnych twórców, malarzy, rzeźbiarzy, głównie malarzy, żeby je jakoś przekształcić na swój sposób i pokazać to dzieło w swoim przerobionym jakby pomyśle na to dzieło. I rzeczywiście wpadłam na pomysł, żeby to zrobić w domu, ze swoją własną rodziną, zaangażowałam wszystkich. Tych zdjęć powstało kilkadziesiąt. Wtedy mieliśmy tak zwany challenge z rodziną przyjaciół z Kutna i co jakiś czas przedstawialiśmy głównie na Facebooku między sobą te dzieła. I tutaj dzięki uprzejmości Wyspy Skarbów miałam możliwość podczas jednego z wydarzeń Kultura Bliskości pokazać te dzieła, które zrobiliśmy rodzinnie.
Nauczyło to was, waszej rodziny, bliskości, porozumienia, bo ktoś chciał się wcielić w tą osobę, ktoś w inną.
Powiem tak, czasami było ciężko, ponieważ ja miałam wciąż nowe pomysły, wciąż wyszukiwałam nowe dzieła, które chciałam pokazać, chciałam je przerobić na swój sposób. I w pewnym momencie poczułam opór materii, ale koniec końców udało nam się to zrobić, tym bardziej, że no, tak jak mówiłam wcześniej, moje niepełnosprawne dzieci nie zawsze chciały współpracować. Ale udało je się namówić, nawet udało mi się namówić mojego męża do sesji w jego świątyni, czyli w garażu. Udało się zrobić kilka portretów. To był dobry czas, właśnie tak jak wspomniałeś, dobry czas takiej bliskości. Wszyscy byliśmy zamknięci, więc jakby umilaliśmy sobie ten czas tymi obrazami.
I nagle w pewnym momencie przychodzi Volta, bo pojawia się twój projekt związany z Wyspą Sobieszewską, Agata Niechodźko, Fokus na Wyspę.
Tak. Tak jak mówię, fotografia przyrodnicza stała się moim remedium na wszystkie kłopoty, które jednak gdzieś tam każdy ma, Ja może mam troszkę większe związane z wychowywaniem dwójki, tak jak mówię czasami żartobliwie, niepełnosprytnych dzieci. Wraz z Agatą dużo fotografujemy, fotografowałyśmy i fotografujemy. I wpadłyśmy na pomysł, żeby taką wystawę wraz z Wyspą Skarbów zrobić pod tytułem Fokus na Wyspę, czyli takie skupienie się na wyspie, pokazanie jej bogactwa przyrodniczego.
To jaka była najdłuższa wędrówka w poszukiwaniu?
Na wyspie, rozumiem.
Tak, na wyspie.
Najdłuższa wędrówka.
Żeby znaleźć ten kadr, żeby znaleźć tą sikorkę, żeby znaleźć tego łosia.
Nie potrafię powiedzieć, dlatego że każda wędrówka ma swój specyficzny charakter, czy dalsza, czy bliższa, jest wyjątkowa, więc nie da się tego policzyć, czy to jest najdłuższa, czy najkrótsza, najtrudniejsza, najłatwiejsza. To były po prostu spotkania ze zwierzętami żyjącymi na wyspie i chciałyśmy te spotkania pokazać.
Był jeszcze jeden projekt, Weź do świata obrazu, który też jest bardzo ważny dla ciebie i dla twojego syna.
Tak, miałam pomysł, żeby zrobić coś podobnego, jak zrobiłam ze swoją rodziną, czyli obrazy mistrzów naszymi oczami były przerabiane na według mojego pomysłu. Zaproponowałam to samo pani dyrektor ze specjalnego ośrodka rewalidacji dla dzieci i młodzieży autyzmem, do którego wtedy uczęszczał mój syn Antoni. Pomysł bardzo się spodobał. Spodobał się nauczycielom, rodzicom i wspólnie również stworzyliśmy taką wystawę 21 zdjęć, gdzie pokazywaliśmy dzieła mistrzów przerobione przez dzieci autystyczne. Mieliśmy również wystawę w ratuszu na Korzennej, pokazem tych zdjęć, również w galerii na Mariackiej, więc cieszyło się to swego czasu dość dużym zainteresowaniem, ale oczywiście misja jest ta sama, czyli pokazywanie innym niepełnosprawności, to znaczy uwrażliwianie na tę inność, o której wcześniej wspomniałam przy projekcie ze zdjęciami z dziećmi zespołem Downa.
A jak właśnie oni czuli się, kiedy dowiedzieli się, że będą tworzyć tą wystawę? Co to dla nich znaczyło?
Ponieważ każde dziecko z autyzmem jest inne, inaczej zaburzone, to było różnie. Niektóre osoby z chęcią pozowały, z chęcią się przebierały. Niektóre osoby nie chciały nawet usiąść na sekundę, żeby mogła w tej sekundzie nacisnąć migawkę, więc było to trudne wyzwanie, ale się udało. Terapeuci mi pomogli, owszem, w tym zadaniu, więc jestem im wdzięczna, ale myślę, że efekt był świetny po prostu.
A co w tej pracy ci najbardziej zapadło w pamięć?
Chyba to, że trzeba do każdego człowieka, ja mówię tutaj o osobach z niepełnosprawnością, podchodzić jednak inaczej, z większą pokorą i z większą cierpliwością. Moje dzieci, mam to szczęście, dość wysoko funkcjonują, więc ja nie mam takich doświadczeń trudnych. Natomiast w tym ośrodku widziałam, że trzeba wykazać się wielką cierpliwością, żeby wykonać jakieś zadanie, w tym wypadku pozowanie do zdjęć.
Wielu, mam jeszcze takie pytanie. Skąd się wziął pomysł, by zmienić zwykłe podróżowanie na życie trochę w drodze, czyli podróże kamperem?
Zawsze mnie ciągnęło i naszą rodzinę do odkrywania nowych miejsc. I na początku kupiliśmy przyczepę kempingową, żeby podróżować przyczepą. Dzieci wtedy jeszcze były małe, nawet Hania była jeszcze u mnie w brzuchu, kiedy ten pomysł się pojawił. I tą przyczepą jeździliśmy głównie na Kaszuby. Znajdowaliśmy jakieś pole albo jakąś łąkę, zostawialiśmy przyczepę i tam przez miesiąc czasami dwa tygodnie, czasami trzy, sobie mieszkaliśmy, eksplorowaliśmy miejsca wokół. Ale potem przestało nam już to wystarczać i stwierdziliśmy, że troszkę nas to nudzi, troszkę nas jakby ogranicza bycie w jednym miejscu. I stąd był pomysł kupienia kampera. Jako, że jesteśmy z mężem fanami starej motoryzacji, kupiliśmy bardzo starego kampera, 40-letniego. Mercedesa, tak zwaną kaczkę. I zaczęliśmy podróżować. Najpierw na Kaszuby, potem na Podlasie, potem na Dolny Śląsk. A potem już były podróże trochę dalej. W międzyczasie dzieci dorosły, zrobiły się duże. Trzeba było zmienić kampera. Oczywiście na drugą kaczkę, równie starą, 42-letnią. I tak, mamy na koncie wiele, wiele podróży. Nasze dzieci to uwielbiają, Chociaż czasami jest trudno, żeby je namówić na zwiedzanie 10 zamku po drodze.
Czyli ty bardziej uczy to cierpliwości, ale też chyba też wolności.
Tak, tak. To jest przede wszystkim wolność. Tak, ta możliwość zatrzymania się gdziekolwiek, możliwość zobaczenia po drodze czegokolwiek. Także tak, to daje nam wolność, ale też takie odosobnienie, które czasami jest nam potrzebne, ponieważ no nie zawsze mój syn z autyzmem lubi tłoczne miejsca, więc staramy się szukać takich bardziej mniej uczęszczanych, czy nawet całkiem dzikich.
Czy w takim podróżowaniu najważniejszy był, a może nadal jest cel, czy bardziej to wszystko, co dzieje się wokół?
Zdecydowanie to, co jest pomiędzy. Nasz kamper paradoksalnie bardzo dobrze jest dość wolny. Jest to stary samochód, który nie rozwija dużej prędkości, więc lubimy powolną drogę, powolną jazdę naszym kamperem, dlatego że no nie umyka nam tyle rzeczy, które by nam umknęły, gdybyśmy jechali i szybko, i autostradą. Zawsze wybieramy boczne drogi, wybieramy drogi takie mniej uczęszczane. Cały czas śledzimy drogę i czasami jest tak, że mamy jakiś cel, do którego jedziemy, powiedzmy 300 kilometrów, ale w międzyczasie zbaczamy z drogi, żeby zobaczyć coś, co akurat jest do zobaczenia po drodze. Więc zdecydowanie podróż, no ten cel jest jakby czymś wtórnym na końcu, gdzie należy się przespać lub coś zobaczyć wokół. Natomiast tak, podróż to jest to, co lubimy.
A to no, z perspektywy czasu, no to cały czas trwa. Myślisz, że to was trochę zbliżyło jako rodzinę? Scementowało, wzmocniło, czy wręcz przeciwnie, wyjechaliście z Gdańska, już macie wszyscy siebie dosyć.
Metraż jest dość mały, jest dość mała powierzchnia, na której musimy żyć przez 2-3 tygodnie, więc czasami jest trudno. No ale gdyby tak było bardzo trudno, to byśmy tego nie robili nadal, więc no, lubimy ze sobą spędzać czas.
Julu, na koniec, gdyby ktoś teraz przyjechał na Wyspę Sobieszewską, to co powinien zobaczyć, co powinien poczuć?
Powinien odnaleźć spokój w naturze, w przyrodzie. Dlatego ta wyspa, jej charakter jest tak unikalny, bo wystarczy wejść do lasu, wystarczy poczuć tę ciszę, poczuć te zapachy, które las ma, pójść na plażę, poczuć zapach morza, posłuchać szumu fal. Więc to wszystko, co jest potrzebne człowiekowi, żeby zwolnić, żeby się odstresować, żeby znaleźć jakieś ukojenie. Zdecydowanie polecam spacery po lesie i po plaży.
Wiru, dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.